Dobrze, słuchajcie, w takim razie kontynuujemy trzeci rozdział. Omówiliśmy sobie co w tamtym tygodniu? W ramach zewleczenia starego człowieka i obleczenia nowego w praktyce, czyli o zmianie garderoby. Kontynuujemy ten temat i omówiliśmy sobie co?
Co to znaczy najpierw?
Zewleczenie
i obleczenie?
Co to znaczy?
Kogo dotyczy w ogóle?
Tak. No to słucham.
Zewleczenie co oznacza, tak?
Tak.
To zaprzestanie grzesznego postępowania, do którego dąży nasze ciało, a jest ono sprzeczne z Bożą wolą.
Mhm.
To jest zewleczenie celu.
Tak. A obleczenie nowego człowieka?
To zmiana myślenia na postępowanie zgodne i zmiana myślenia i postępowania na zgodne z Bożą wolą.
Mhm. I jeszcze co bardzo ważne?
A, jeszcze drugi taki jakby czynnik, świadomość, że jest się częścią Kościoła.
Tak.
I że jak najbardziej dotyczy to już nowonarodzonych, a nie tak jak kiedyś pewnie nie jeden z nas myślał, że dotyczy to ludzi nienawróconych i nie mogliśmy jakoś pogodzić, to czemu Paweł pisze to do nawróconych, nie?
Tak.
Teraz widzimy, że to się rozdziela, tak? Nowe narodzenie w Chrystusie od właśnie później tej walki z grzechem i zwleczenia tego starego człowieka.
Tak. Jest taka koncepcja, która mówi, że te zbory tam, do których Paweł pisze, składały się z odrodzonych i nieodrodzonych, a Paweł pisząc te listy, to pisze tak naprawdę do wszystkich i tam... Do odrodzonych i nieodrodzonych.
Ale nieodrodzeni sobie tam wybiorą.
Tak. Natomiast to nie wytrzymuje próby tekstu, dlatego że same przywitanie już wskazuje na to, że Paweł pisze wyłącznie do wierzących.
Tak. Ale nie to... ma tu jakiegoś podprogowego przekazu, jak to się dzisiaj mówi. Nie?
Wiemy również, że wierzący mogą też dać się opanować cielesnym pożądliwościom. I to jest złe i dlatego są te wszystkie ostrzeżenia. To jest bardzo ważne i ważne, żeby im lepiej rozumiemy Słowo Boże, powiedzieliśmy to sobie tak wcześniej, że im bardziej rozumiemy Słowo Boże, im lepiej rozumiemy wolę Bożą, tak jak jest napisane w rozdziale 4, w 3 rozdziale, 10 werset. Przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Odnawia w poznaniu. Czyli zrozumienie Słowa Bożego, tak? Wzrastanie takie w poznaniu Słowa Bożego, w poznaniu Chrystusa, jak mówi rozdział 1 i rozdział 2 na początku, daje możliwość trwania w tej postawie zrzucenia starego człowieka. Tak? I w uczynkach nowego, ubranie nowego. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, co jest wolą Bożą, a co nie. Dobrze, i teraz co sobie powiedzieliśmy o uczynkach starego człowieka? Wnioski jakie z uczynków starego człowieka?
Nie podobają się Bogu.
Są sprzeczne z Bożą wolą.
Tak.
Ludzie, że nasze narażenie są na gniew Boży.
Głośniej.
Ludzie, którzy tak czynią, narażenie są na gniew Boży.
I że nasze grzeszne postępowanie wyrządza krzywdę innym.
Tak.
Uczynki są zgodne z rządzami naszego starego ciała.
Tak. Jest charakterystyczne dla ludzi niepojednanych z Bogiem.
Tak. Którzy dobrze. Chcą zaspokoić swoje cielesne.
Czyli pamiętacie bardzo dobrze wszystko. Bardzo się cieszę.
A jeszcze jeśli mogę, jeśli są wśród chrześcijan, to znaczy, że zatwardzili swoje serce. Jeszcze coś takiego.
Tak. Można tak powiedzieć.
Zatwardzają, zatwardzili, bo tam to może być w bardzo różnym momencie życia.
Ale jest to zatwardzenie serca. Inne fragmenty trzeba było rozważyć. Rzeczywiście, tak jest. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie kontynuować i będziemy mówić o uczynkach nowego człowieka. Będziemy je sobie omawiać w kontekście innych fragmentów, ale w zasadzie większość z nich, ja wybierałem te, które już omawialiśmy, żeby nie było jakichś problemów potem z interpretacją. Będziemy powoływać się generalnie na te, które i tak już omawialiśmy. Może nie wszyscy, ale niektórzy na pewno. Wszystkie te miejsca rozważali, bo będzie list Piotra, list Efezjan, Galacjan, Hebrajczyków, Rzymian. To wszystko przerabialiśmy, więc Więc nie będzie nic jakiegoś takiego nowego, czego byśmy nie wiedzieli, albo byli totalnie zaskoczeni. Słuchajcie, więc przeczytajmy sobie rozdział trzeci cały. Przypomnijmy sobie, nic nie szkodzi. Kto będzie czytał cały rozdział? Tak jak poprzednio, do wersetu 6 rozdziału 4. Kto będzie czytał? Proszę.
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przeodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkim jest Chrystus. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przeodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A na to wszystko przeodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. A wszystko, co czynicie w słowach lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak czy stoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. To bowiem podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie wpadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czynicie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę. A u Boga nie ma względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem, modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony, abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć.
Okej, dziękuję. Więc dobrze, idziemy po kolei, słuchajcie. I gdzie mamy pierwszy fragment? O uczynkach nowego człowieka.
Myślę o tym, co
w górze.
W górze. Szukanie tego, co w górze.
Myślenie o tym, co w górze i szukanie tego, co w górze. Teraz będziemy patrzeć dalej, co to oznacza. Dobrze. Gdzie dalej mamy? Co dalej mamy?
Co, w piątym?
Tak. Co jest w piątym?
Umartwianie.
Członków.
Które są na ziemi.
Nie robię, nie.
No, umartwianie, właśnie, napiszmy umartwianie, dlatego że umartwianie to jest nie robienie czegoś, ale robienie czegoś w zamian. I zaraz to sobie, słuchajcie, omówimy. To nie ma bezczynności. Dlatego chciałbym właśnie, dobrze, wpiszmy umartwianie członków, które są na ziemi. Umartwiajcie to wszystko, czyli nierząd, to już sobie opowiedzieliśmy. Umartwianie członków, które są na ziemi, czyli nierobienie pewnych rzeczy. Już to wiemy, tak? Omówiliśmy to tydzień czasu, ale Paweł mówi tu, popatrzcie tak, od 8 wersetu, zwróćmy uwagę. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Odrzućcie to. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I dalej mówi tak, 12. Tak więc, jako wybrani Boży i umiłowani, przyodziejcie się w co? I wymienia. Więc popatrzcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że Paweł mówi tak. Przestańcie robić pewne rzeczy, ale nie wystarczy przestać je robić i nie robić nic. Trzeba te złe rzeczy zastąpić dobrymi. Bo nie można jednocześnie kłamać i mówić prawdy. Czyli nie wystarczy przestać kłamać, trzeba zacząć mówić prawdę. Rozumiecie? Czyli tu jest, nie ma pustki. Trzeba to zauważyć, że nie ma pustki. Bo nie można nic nie robić. Tylko chodzi o to, że złe postępowanie trzeba zastąpić dobrym. Ten czas, który był poświęcony na złe postępowanie, trzeba zastąpić dobrym. Bo coś z czasem trzeba zrobić. Prawda? Więc zastąpić go dobrym. Dlatego to jest ważne, że umartwianie członków, które są na ziemi, to jest z jednej strony odrzucenie starych uczynków, które co? Były przyjemne dla naszego ciała. A zastąpić je uczynkami, które się podobają naszemu ciału? Nie. One naszemu duchowi się podobają, który ma umiłowanie w zakonie Pana. Ale nie naszemu ciału. Dlatego to jest umartwianie. Bo ty zastępujesz właściwym postępowaniem te niewłaściwe, czyli je zabijasz, tak? Umartwiasz, unieszkodliwiasz je czym? Właściwym postępowaniem. Oto chciałbyś skłamać, tak? Ale co?
Mówisz
prawdę. I w ten sposób unieszkodliwiasz kłamstwo. Dlaczego? Bo mówisz prawdę, bo nie powiedziałeś, nie skłamałeś. Bo ktoś cię pyta o coś i teraz masz do wyboru skłamać albo powiedzieć prawdę, tak? I z jednej strony chciałbyś skłamać, bo to jest dla ciebie wygodne, tak? Zapewni ci komfort cielesny, a z drugiej strony bo wiesz, że powiedzenie prawdy będzie dyskomfortem, może być nieprzyjemna sytuacja, tak? Ale Słowo Boże mówi, mów prawdę, więc mówisz prawdę umartwiając, czyli unieszkodliwiając kłamstwo. Na tej zasadzie. Bo to Paweł mówi, że musicie zastąpić to. Nie? I teraz popatrzcie dalej, skoro już jak gdyby, bo te umartwianie członków Paweł bardzo dokładnie omawia, tak? Czyli to i teraz zastępujemy. I gdzie jest pierwsze miejsce o zastąpieniu? Zobaczcie. Może nie wprost. Ale chciałbym, żebyśmy zanim to powiemy, przeczytali Efezjan 4:25. Tylko 25 wers.
Dlatego rzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
Co tu Paweł mówi?
rzucić kłamstwo.
I mówić prawdę, jeżeli jesteśmy.
Zastąpić je prawdą.
Tak.
I teraz gdzie macie tutaj w Kolosan podobne stwierdzenie o kłamaniu? Dziewiąty. Mhm. Więc jeśli go połączymy z Efezjan, bo mówią o tym samym, prawda?
Tak.
To możemy zapisać, że to są uczynki nowego człowieka, czyli co będzie uczynkiem nowego człowieka?
Mówienie prawdy.
Nie okłamywanie się. Mówienie prawdy. Czyli nie okłamywać się, nie okłamywać brata, bliźniego, ale mówić prawdę. Dlaczego? Tu jest mowa o w Efezjan o kim? Skoro jesteście członkami jedni drugich. O wierzącym. Tak? Czy ktoś powie? O to tylko wierzącym. No. Zaraz sobie to powiemy. Wierzącym nie można kłamać, ale niewierzącym można. Zaraz to sobie wyjaśnimy. Spokojnie, pomalutko. Nie okłamywać się, mówić prawdę. Czyli widzicie to, że trzeba zastąpić coś. Tak? Jedno, drugie. Czyli nie okłamywać się, ale mówić prawdę. Dobrze, i teraz gdzie mamy następny fragment? Ten 12, tak? Czytaliśmy. Jako wybrani Boga, święci i umiłowani. Popatrzcie, na co Paweł kładzie nacisk. Bo każdy mówi, no wierzący, że ja jestem umiłowanym Boga, tak? Ja jestem dzieckiem Bożym, jestem, niektórzy mówią, dzieckiem króla, królewiczem jestem, tak? Delfinem, tak? Tak mówią sobie bardzo często, tak? No to skoro tak, Paweł mówi, skoro jesteście jako wybrani Boga, święci i umiłowani, bo tacy jesteście, jeśli wam Bóg grzechy wybaczył. Jesteście święci, dlaczego? Czyści jesteście, tak? Uświęceni, oddzieleni od grzechu, tak? Bóg wam wybaczył wszystkie grzechy. Jesteście umiłowani przez Boga. No tak, no jesteśmy umiłowani przez Boga, prawda? No, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jesteśmy umiłowani, prawda? Dalej pisze co? Wybrani. No, wybrał nas Bóg. No, Słowo Boże mówi, że wybrał nas. Kościół jest wybrany, jako Kościół jest wybrany już przed założeniem świata. Bóg przewidział małżonkę dla swojego Syna. Oblubienicę. Tak? Jesteśmy wśród wybranych. Jesteśmy? No to skoro tak, Paweł mówi, to przyodziejcie się w co?
Serdeczne miłosierdzie.
W serdeczne miłosierdzie. W co jeszcze? W dobroć.
W pokorę.
Łagodność.
Cierpliwość.
I cierpliwość. 1 Piotra 5:5.
Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przeobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pyszym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
Bądźcie dla siebie poddani. Przeobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg się pyszny przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Dalej, jeszcze szósty. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Czyli uniżenie się, postawa uniżenia, nie wywyższania się, bo tu chodzi o postawę wywyższania się, że ja jestem lepszy. Tak? Nie chodzi o to, że bo Piotr mówi, że Bóg ustanowił starszych w Kościele, tak? Żeby doglądali trzody, żeby nie byli nad nią trzodą, nad trzodą, ale byli wśród trzody, przykładem. Ten sam rozdział, przykładem. Ale i młodsi mają się również okazać swoją pokorę, ale wszyscy między sobą mają być pokorni. Jedni względem drugi. Dlaczego? Bo Bóg się pysznym przeciwstawia. Więc nie chodzi o wywyższanie się i uważanie się za lepszego, ale o pokorę. Dlaczego? uniżcie się pod potężną ręką Boga. Dlatego, że to nasza postawa to nie jest uniżenie się tylko przed bratem, ale również przed Bogiem. Taka postawa jest również postawą uniżenia się przed Bogiem. I nie znaczy to, oczywiście w kontekście listu Piotra, że mamy kiwać głową i tak, tak, bracie, brat głupoty gada, czy tam siostra opowiada dziwne rzeczy i niezgodne ze Słowem Bożym, mamy tak, tak, masz rację, tak, no bo nie będziemy się wywyższać. Nie w tym rzecz. Chodzi o to, żebyśmy się nie uważali za lepszych, żebyśmy się nie wynosili nad innych, żebyśmy się nie pysznili swoją postawą, żebyśmy umieli zachować pokorę, szacunek dla innych, tak? Mieli wzgląd na to, że ktoś może czegoś nie rozumieć, co nie oznacza, że on ma tak żyć, ale żebyśmy nie wywyższali się, jeśli Bóg nam coś pokazał, Bóg nam coś dał zrozumieć, czy przeszliśmy jakąś próbę, a ktoś na przykład nie potrafi tej próby w taki sposób przejść, żeby to nie było powodem naszej pychy, że my nagle staniemy się, będziemy siebie uważali za lepszych. Że będziemy wszystkim mówić, a nikt nam nic nie może powiedzieć. To jest pokora.
No ryzyko jest jeszcze większe wtedy, kiedy ty masz rację, a brat czy siostra nie ma. No i ryzyko tego, że zaczniesz się wywyższać nad niego nawet w napominaniu, jest bardzo duże. Czyli to jest no, Boża mądrość wtedy, kiedy no właśnie, zwrócisz uwagę, ale tak po Bożemu, a nie w wywyższaniu się.
I tu jest potrzebne właśnie...
Bo ja coś wiem, a ty nie wiesz.
Pamiętaj, że taka postawa jest uniżeniem się pod potężną ręką Boga, bo Bóg to zaleca. Więc to jest bardzo ważne, bo często jest tak, słuchajcie, że w relacjach między wierzącymi wywyższanie może przybrać różne formy. Nawet nieprzyjęcie uwagi. Ktoś zwraca uwagę na coś i właściwie, ale ten drugi nie chce jej przyjąć. Dlaczego? Bo jest postawy wywyższonej, wywyższającej się. On nie chce nawet tego przemyśleć. Dlaczego? Bo on wie lepiej. Co ty im będziesz mówił? Więc postawa wywyższania, dlatego jest napisane w Piotra i tutaj jest bardzo ważne i w Efezjan, że pamiętajcie, że jesteście członkami jedni drugich. A w Kościele, jak mówi list do Koryntian, jest usługiwanie darami.
I nie ma względu na osobę.
Tak, każdy
jeżeli,
członek jest potrzebny.
Jeżeli Piotr, jak studiowaliśmy, przegiął tak. Po prostu w pewnym momencie w postępowaniu, to został napomniany i to przy wszystkich, tak?
Piotr, tak, zachował się niewłaściwie i Paweł nie omieszkał mu tego powiedzieć. Natomiast co jest bardzo ważne, w Piotra zauważcie to, co czytaliśmy, wszyscy względem siebie.
Tak.
Więc bez względu na to, jaką posługę eklezji pełnisz. Ale ważne jest, żeby tą pokorę zachować, bo Bóg się pysznym przeciwstawia. A pokornym daje łaskę. I mówi to również list Jakuba.
Tak.
Prawda? Dokładnie. I przeczytajmy jeszcze sobie Galacjan. Zobaczmy, czym jest ta pokora, dobroć, łagodność, cierpliwość. Skąd ona się bierze? Galacjan, 5 rozdział. 22-23.
Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
Tak. Czyli jaki jest owoc naszego ducha?
Miłość, radość, pokój.
Bo owoc naszego ciała to jest co? Mamy wcześniej.
No to wcześniej. Zazdrość, zabójstwo, pijaństwo, hulanki.
Owoc naszego ciała jest taki, a owoc naszego ducha jest taki. Czyli dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość. I to jest to, w co mamy się przyodziać.
Ducha jest z dużej litery, ale
tak, ale myśmy to omawiali. To chodzi o naszego ducha, to nie chodzi o Ducha Świętego, aha, tylko o naszego ducha. Bo tak jak nasze ciało jest, to jest i nasz duch. Dalej Paweł mówi, jeśli w duchu żyjemy, w duchu też postępujmy, tak? Jeżeli żyjemy w Duchu Świętym, to mamy postępować w naszym nowym, odrodzonym duchu, tak? To myśmy to omawiali w Galacji.
Też myśleli, że chodzi o Ducha Świętego, ale
bo to bardzo popularne jest.
Cały KZ tak myśli.
Ale to nie tylko KZ, wiesz, większość ludzi tak myśli. Tak, ale to wynika po prostu z niepołączenia fragmentów Pisma Świętego, z listu do Rzymian, z listu do Galacjan. W Rzymian Paweł bardzo dokładnie to wykłada i teraz niepołączenie tych dwóch fragmentów, tych dwóch nauczań prowadzi do tego, że tu się wyciąga inne wnioski niż wynikają z Rzymian. Ktoś będzie w Rzymian dobrze wystudiuje, tak? A tu dojdzie i powie, że chodzi o Ducha Świętego. Dlaczego? Bo nie łączy tych dwóch
akurat
fragmentów.
Akurat tutaj jakby to nie jest jakiś nie wiadomo jaki wielki problem, dlatego że pośrednio życie według naszego ducha wynika z tego, że mamy Ducha Świętego.
No tak.
On nas więc akurat wie. Tutaj ta pomyłka nie rodzi ze sobą jakichś tam nie wiadomo jakich konsekwencji. Ale jednak tu chodzi o naszego
ale może.
Ducha. Może.
Ale może.
Nie musi.
Dlaczego? Dlatego, że z tego zrozumienia takiego, że jest to Duch Święty, wynika, że my sami nic nie robimy, że tak za nas
ktoś,
robi to Duch Święty.
Tak, jeżeli wtedy, ktoś taką doktrynę wyciągnie, no to będzie
wtedy jest to nauczanie niebezpieczne, bo ono prowadzi do naszej bezczynności, na oczekiwanie działania Boga, więc tak naprawdę my robimy cokolwiek, jeśli Bóg nam nie da siły, no to będę kłamał, tak? I jest wtedy wytłumaczenie dla własnego złego postępowania. Więc jeżeli takie jest nauczanie...
Wtedy tyle Paweł mówi o tym, żebyśmy my dobrze postępowali.
I wtedy nie ma kontrastu, bo tam jest nasze ciało, a tu Duch Święty. Czyli jak gdyby my tylko możemy według ciała postępować, a już według Ducha, to tylko Duch Święty może za nas to robić. Tak? Czyli jest to nauczanie takie troszeczkę no, zrzucające ciężar odpowiedzialności za właściwe postępowanie na Boga, nie na nas. A jednak to nasz duch ma umiłowanie w zakonie Pana, jak mówi Paweł. To nasz duch jest żywy przez usprawiedliwienie, jak mówi apostoł Paweł. I o tym trzeba pamiętać.
Duże literki i małe są przez tłumaczy postawione i trzeba uważać, bo nie zawsze, tak wiemy też, zakon, to nie zawsze, to prawo, nie zawsze chodzi o prawo mojżeszowe i trzeba zobaczyć, o co chodzi. Tak samo tutaj, ducha, a ducha. Duża literka mała nie zawsze jest dobrze postawiona. Bardzo często dobrze, ale w tym miejscu...
I trzeba przestudiować Galacjan, przesłuchać.
Tak, tak, bo bardzo ciekawy list i dużo takich ważnych informacji. No dużo.
Galacjan jest niesamowity.
Potężny
wnioski,
list, tak. Potężna lekcja i potężna ilość informacji. Ważnych informacji. Więc słuchajcie, mamy się przyodziać w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. I popatrzcie, że to stoi w kontraście do czego? Gniewu, zapalczywości, złości, bluźnierstwa, nieprzyzwoitości. To jest kontrast. Żeby przestać się gniewać, to trzeba się przeobrać w miłosierdzie i łagodność. Bo to są przeciwstawienia, rozumiecie? Nie można się jednocześnie gniewać i być łagodnym, tak? Albo jedno, albo drugie. Więc ważne, żebyśmy zobaczyli również co? Czy da się połączyć ze sobą stare ubranie, jak ja to mówię, z nowym? Nie da się po prostu.
Albo stare, albo
nowe. Może nastąpić tak trochę w przenośni. Raz to. Czyli ciągła przebieranka może być. Ale nie o tym Paweł mówi. Tak nie wolno. Dlatego jeśli zewlekliście starego człowieka, to nie jest napisane, że mamy go z powrotem ubierać.
Pytanie trochę na marginesie. Czy ten tekst o tych starych łatach w Ewangelii Marka ma coś z tym wspólnego?
Nie.
Dzięki.
Nie.
Bóg łacha.
Nie wszystkie wersety mówiące o ubraniu z Biblii mówią o tym.
Nie, tam chodzi o Jezusa, a tam chodzi o przymierzu, o przyjściu. W innym zupełnie kontekście.
Czyli jak gdyby rozumiecie tą łagodność, że cierpliwe, serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokora, cierpliwość, łagodność zastępują agresywną postawę. Cierpliwość również, bo ona jest bardzo ważna, cierpliwość. Nie możemy być raptusami. Musimy okazywać cierpliwość. Tak Paweł mówi do Tymoteusza, żeby cierpliwie tłumaczył, cierpliwie napominał, żeby nie łapu-capu. Już powiedział i koniec. Nie, cierpliwie. Jeżeli trzeba, to długo, 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 aż do skutku, żeby okazać cierpliwość w swoim postępowaniu, w swoim zachowaniu. Cierpliwość jest bardzo ważna. i łagodność. Także każdy może jak gdyby się zderzyć z tym, co tu jest napisane, każdy z nas, i zobaczyć, jak często nasza postawa nie jest postawą, która się podoba Bogu, i jak często nam to umartwianie naszych ciał nie wychodzi. I nie ma żadnego usprawiedliwienia na taką postawę, też trzeba o tym pamiętać, ponieważ Słowo Boże mówi, jak mówi Piotr w drugim liście, że otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas umiłował przez swoją chwałę i cnotę. Przeczytajmy to, bo to jest w kontekście. Nie, może coś sparafrazowałem, żeby nie przedobrzyć. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Trzeci werset. Jako, że Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez co zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie, jeśli postępujemy źle. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Mamy następny werset, słuchajcie. Trzynasty, tak? Co tutaj mamy?
Znosząc jedni drugich i przypaczając sobie nawzajem.
Otwórzmy sobie Efezjan. Otwórzmy sobie rozdział 4, werset 31 i 32.
Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
Tak. Dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Miłosierni znaczy gotowi do przebaczenia, tutaj w kontekście, zauważcie. Bo jeśli ktoś nas prosi o przebaczenie, to mamy mu wybaczyć. Jeśli ktoś nas prosi o przebaczenie. I jest takie fajne studium na TIKWie, przepraszanie i przebaczenie.
Tak, słuchałam.
Bardzo ważne, także ja tu nie będę rozszerzał tego tematu, ale mamy przebaczać, być gotowi zawsze do przebaczenia. Żeby kiedy ktoś przyjdzie do nas i poprosi nas o przebaczenie, żeby się nie szykować, powiedzieć, wiesz, dzisiaj nie jestem gotowy, przyjdź do mnie jutro i wtedy ci przebaczę. Nie, mamy być zawsze gotowi do przebaczenia, kiedy ktoś do nas przychodzi z taką prośbą, bo nam wyrządził krzywdę.
A Bóg bardzo często przypomina, i widać to akurat i w tym liście, i w Kolosan, i w Efezjan, przypomina tak, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. To są zawsze bardzo mocne przypomnienie. Jeżeli ktokolwiek zapomni, to przypomnijcie sobie, co Bóg zrobił dla was, to jakże ty teraz możesz bratu czy siostrze nie przebaczyć?
No tu w 13 ja nie doczytałem, też to jest tak.
Tak, zaraz będziemy jeszcze sobie o tym dodatkowo mówić.
Tak, bo to jest to samo tutaj w Kolosie, to samo w Efezjum. Tak.
Czyli znoszenie jedni drugich, czyli cierpliwość i przebaczanie sobie nawzajem. Nie uprzedzanie się do ludzi, a znoszenie jedni drugich. Masz Stronga? Sprawdź te znoszenie się. Zauważcie, że...
Które słowo teraz sprawdzi? Znoszenie 13.
Tak, w 13 wersenie. Znoszenie jedni drugi. Znoszenie. Zauważcie, że te cechy postępowania mają bardzo silne oddziaływanie na inne osoby. Ponieważ to, czy my jesteśmy pokorni, cierpliwi i łagodni, będzie oddziaływało na inne osoby.
Anechomai, wytrzymać, wytrwać, znosić cierpliwie, ścierpieć.
Paweł do Tymoteusza, pamiętasz, co mówi? Otwórzcie.
Z nowej nauki nie ścierpią.
Tak, nie ścierpią, ale mówi ty, drugi list, ostatni rozdział, drugi list, zaraz przeczytamy to. Tutaj nie wiem, czy jest to samo słowo, dobrze by było sprawdzić. Piąty werset czwartego rozdziału. Lecz ty bądź czujny we wszystkim, znoś cierpienia, wykonuj dzieło ewangelisty, w pełni dowód swojej służby.
To może być podobne.
Może być podobne, ewentualnie.
Ale jak w tłumaczeniu tak jest, to znaczy, że jest podobne.
Więc chodzi o cierpliwość, o nierezygnowanie, nie poddawanie się, bycie wytrwałym w postawie cierpliwości i gotowości do przebaczenia. Mieć taką postawę, jakiej sami oczekiwaliśmy. Ponieważ my często oczekujemy wyrozumiałości. Jak się modlimy do Boga, to też chcielibyśmy, żeby Bóg cierpliwy był wobec nas, miłosierny, żeby miał wzgląd na nasze słabości. Na pewno się o to modlimy, nie?
Tam to słowo bardziej z cierpieniem związane jest, wiesz, być w nieszczęściu, doznawać niepowodzeń, cierpieć, troszeczkę
ale
inne,
dobrze,
może być tak samo przetłumaczone, ale troszkę inne.
Jest jeszcze jeden fragment, ale już teraz nie będę go szukał, bo mi teraz przyszedł do głowy, ale jeszcze Paweł wspomina o cierpliwości Tymoteusza. Dlatego bądźmy dla innych ludzi tacy, jak chcemy, żeby Bóg był dla nas. Tylko jest warunek. Bo jeśli dochodzi do tego nasza cielesna natura, to chcielibyśmy, żeby Bóg był tolerancyjny dla naszych słabości. Czyli jaki efekt? No my je robimy, a żeby Bóg nam to, jak gdyby, żeby nam to uchodziło płazem. Nie o tym mówimy. Zdrowa postawa jest wtedy, kiedy my mamy świadomość, że mamy żyć tak, jak należy, dokładamy wszelkich starań, jak mówi Piotr, i liczymy na wyrozumiałość Bożą, kiedy upadniemy, ale w naszym sercu jest chęć posłuszeństwa. I wtedy nasza cierpliwość i łagodność w stosunku do innych ludzi będzie zdrowa. Dlaczego? Bo jest zdrowa w relacji naszej z Bogiem. Rozumiecie, o co chodzi?
Tak.
Jeżeli my dla siebie dajemy fory i chcielibyśmy, żeby Bóg był dla nas tolerancyjny, powiedzmy to, to my będziemy tacy w stosunku do innych ludzi. A Słowo Boże mówi, że to jest zła postawa. Że nie możemy pobłażać, jeżeli ktoś niewłaściwie postępuje, i zostawiać to, niech on sobie tak robi.
Ani sobie.
Tak, ale jeżeli sami jesteśmy nie w porządku wobec Boga, to będziemy inaczej patrzeć na innych ludzi. Natomiast cały fic polega na tym tutaj, żeby zrozumieć, co to znaczy w swoim życiu właściwie postępować, bo to ma oddziaływanie na innych ludzi. I wtedy ta cierpliwość, łagodność, gotowość do przebaczenia będzie właściwa w stosunku do innych. Bo to my mamy zewlec starego człowieka i my mamy okazać dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość i przebaczać, jak jest napisane, tak jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie, tak? I teraz pytanie, jak nam Bóg przebaczył w Chrystusie? Przebaczył nam wszystkie grzechy? No, studiowaliśmy drugi rozdział. I do czego nas powołał? Do świętości, a nie, że dalej mamy żyć tak, jak żyliśmy. No on nam przebaczył grzechy, ale oczywiście Bóg ma wzgląd na to, że my jesteśmy no tacy, no i dobra, to żyjcie dalej, jak tam potraficie, tak? Jak umiem, tak żyję. Nie. Dał Ducha Świętego. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak?
Tak.
Do tego Bóg nas powołał. Do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I o tym trzeba pamiętać, że Bóg, przebaczając nam grzechy, nie patrzył na to, co zrobiliśmy w życiu. Tylko nam wszystko przebaczył, ale powołał nas do pobożności. Do czystego życia. Tak? I teraz, jeśli my przebaczamy, tak, mamy przebaczyć tak, jak nam Bóg przebaczył w Chrystusie. Czyli, no, przysłuchajcie studium, ale chodzi o to, żeby przebaczyć komuś, ale oczekiwać od niego właściwej postawy, a nie, że on dalej będzie robił to samo. Rozumiecie? Ale żeby być gotowym do przebaczenia, znosić jedni drugim, być cierpliwi w stosunku do drugiej osoby. I o tym mówi tutaj Słowo Boże. Bo ono jest w kontraście do zapalczywości, złości. Znoszenie jedni drugich jest kontrastem do zapalczywości i złości. Człowiek zapalczywy niczego nie znosi, on wybucha. I dalej, słuchajcie, jest napisane w 14 wersecie co? W miłość, która jest więzią, ona spaja doskonałość. Ona spaja doskonałość. I teraz oczywiście bardzo znany fragment, cały 13 rozdział listu do Koryntian, ale my przeczytamy sobie werset 13 z 13 rozdziału listu do Koryntian pierwszego. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Co tam mamy napisane?
A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość.
Tak. I Paweł opisuje tutaj miłość, która jest cierpliwa, życzliwa. Popatrzcie, że to są te same wymienione rzeczy, które my tutaj czytamy. Nie unosi się pychą, nie przechwala się, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza. Czyli ta miłość ma, ona jest określona poprzez konkretne działania. Miłość nie jest niczym abstrakcyjnym, to nie jest abstrakcyjne pojęcie. Tak? Dzisiaj miłość ma wiele różnych definicji, tak? Każdy może sobie to zdefiniować na różne sposoby. Natomiast tu miłość jest bardzo jasno zdefiniowana. Ona jest wyrażona poprzez pewną postawę. I tak jak studiowaliśmy w pierwszym liście do Koryntian. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, ale wszystkiego się spodziewa i wszystko przetrzyma. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Także to są te same rzeczy, które tutaj czytamy, tak?
Agnieszka kiedyś mówiła o takim rodzaju testu, żeby w tym fragmencie tekstu wstawić zamiast miłości swoje imię i zobaczyć, czy przedstawiam te cechy. To jest bardzo
tak,
ciekawe.
Można się zderzyć po prostu z pewnymi rzeczami, oczywiście. Tak, no ciekawe. Ale zauważcie, że właśnie ta miłość, o której czytamy, tak? Przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Czyli ta miłość to są właśnie te uczynki, o których czytamy. Nad wszystko przyodziejcie się w miłość. W tą miłość, która właśnie taka jest. Rzymian 13 rozdział 9-10.
Gdyż to przykazanie...
Nawet od 8, może od 8, wiesz?
Nikomu nic winni nie bądźcie, tylko abyście się społecznie miłowali. Bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Gdyż to przykazanie, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał. Jeśli które inne jest przykazanie, w tym słowie... Przepraszam, przestawimy się na starą gdańską.
Czytaj.
W tym słowie... Sumownie się zamyka, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Dalej?
Miłość bliźniemu złości nie wyrządza, a tak wypełnieniem zakonu jest miłość.
Miłość czego nie wyrządza?
Złego.
Popatrzcie, że to jest relacja między ludźmi. Jesteście członkami jedni drugich, dlatego tydzień temu taki nacisk na to położyłem. Że to nie jest życie samemu sobie, że to jest współżycie z innymi ludźmi, bycie z nimi, rozmawianie, modlenie się. To są różne sytuacje, z którymi się zderzamy. I teraz miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Dlatego wypełnieniem prawa jest miłość. Dlatego, że posłuszeństwo Bogu opiera się na niewyrządzaniu krzywdy innym. I o tym mówi, zauważcie, list do Kolosan. Dlatego, że przywdziejcie się i to... No jak okazać dobroć? No jak okazać dobroć, jeżeli nikogo dookoła nie ma? No jak okażesz, że jesteś dobry? No nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale jeżeli są osoby obok ciebie, to jesteś w stanie wtedy pokazać, czy jesteś dobry, czy nie. Czy jesteś miłosierny, czy nie.
Można, będąc samym, przygotować się na spotkanie z kimś.
Tak, ale test jest
do...
Ale z kim to zweryfikujesz, Paweł? Rozumiesz? Chodzi o to, że jeżeli jesteś, przebywasz, dlatego tak ważna jest społeczność świętych. Tak? No bo jak możesz okazać miłość jeden drugiemu, jeżeli jesteś sam? Tak. Albo nie chcesz przebywać z świętymi, a kochasz ich na odległość. Mówiliśmy to sobie, nie? Albo jak może ręka powiedzieć, że należy do ciała, jak ona leży obok oddzielnie? Jak ona należy
to, będąc, ja jeszcze tak, już teraz nie wiem, czy potrzebnie, ale będąc samemu, można się modlić o to, żeby się spotykać z kimś tam.
Aż się spotkasz.
Dokładnie.
Tylko żeby z tego sobie nie zrobić służby, że całe życie się modlić i się nie spotkać.
Tak.
No, to tak jak niektórzy szukają pracy. I oni są tak wyspecjalizowani w szukaniu pracy, że nie mogą jej znaleźć, bo nie będą mieli co robić.
Pracują jako poszukiwacze.
Tak. Są tak dobrzy w szukaniu, że jak znajdą, to po prostu przestaną być dobrzy z tym, co robią. Sens życia im się po prostu urwie. Ja już tak pokazuję, jak gdyby taką przenośnię troszeczkę tak może ironicznie, ale to jest też bardzo ważne, że popatrzcie, wszystko, co mówimy o społeczności. Więc Rzymian przeczytaliśmy, że miłość złego bliźniemu nie wyrządza. Dlatego wypełnieniem prawa jest miłość. Dlatego, że jesteśmy członkami jedni drugich. I prawo się w tym streszcza. Prawo, które obowiązuje w Nowym Przymierzu. Zauważcie, że wiele przykazań, które przeczytaliśmy, powtarza się. One były również dane Żydom na Synaju. Wiele rzeczy jest jak gdyby powtórzonych prawie Nowego Przymierza. Dlaczego? Bo one mają ścisły związek z relacjami międzyludzkimi. Okej, czy to na razie jest wszystko jasne, słuchajcie? Czy wy ogarniacie to? Dobrze, to jeszcze jeden werset w kontekście miłości. Efezjan 4, rozdział 15-16.
Wiktor, przeczytaj.
15-16 werset.
Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijne, złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości.
Jak można budować samego siebie w miłości? Zgodnie z tekstem. Jak? No, przeczytajcie. No. Jak można budować siebie w miłości?
W całym ciele.
Możesz budować siebie w miłości tylko wtedy, kiedy jesteś częścią ciała, kiedy masz kontakt z innymi, na których twoja miłość może zostać wypróbowana. Tylko wtedy. Jeżeli jesteś sam, nie jesteś w stanie wzrastać w miłości, bo nie możesz przejawiać jej. Nie jesteś w stanie jej przejawiać.
Poszukiwanie samego siebie.
Człowiek jest taki kochający, a wystarczy tylko go dotknąć, coś powiedzieć nie tak, już go gotuje, już coś go uraziło, wiecie, już tak. Może się okazać, że to mimoza, a nie przejaw, okaz miłości, tak. Taki dotknąć go nie można. Dlaczego? Bo on nigdy nie wypróbował tego. To jest bardzo ważne, że uczymy się cierpliwości, pokory, łagodności, oduczamy się egocentryzmu, który się zawiera w cielesności, tak? Tylko wtedy, kiedy jesteśmy wśród wierzących. Kiedyś ktoś tak opowiadał, że to siedzi jakiś tam brat, tak, taki skrzywiony, on się i patrzy tam, no. On nie lubi mnie. Patrzy się tak na mnie, taki skrzywiony, okazuje się, że tego brata ząb boli. I on tak patrzy, bo po prostu mu źle i tak patrzy się, ale jego ząb boli, dlatego on jest skrzywiony, a nie dlatego. Wiecie, można coś sobie wymyślić w głowie.
No bo wraz tak? Twarz taki ma.
Rozumiecie? To ja też tak ktoś kiedyś opowiadał, że czasami pozory mylą, tak? Ale czasami jest tak, że wtedy jest wypróbowanie tego, jakie my mamy myśli. Czy my mamy dobre myśli o tej osobie, czy złe. Czy my będziemy błogosławić ją, patrząc na tą krzywą minę, czy nie. Rozumiecie? Jak nie ma wierzących, to my tego nie zrobimy. Dlatego musimy pamiętać, że jesteście członkami jedni drugich. Że nie ma Żyda, ani Greka, ani obrzezanego, ani nieobrzezanego. Że jesteście powołani w jednym ciele do tego. Dzisiaj jak gdyby szerzej widać, dlaczego w tydzień temu zwróciłem na to uwagę. Nie? Że to wszystko są oddziaływania między ludźmi.
Mnie i bardzo, tylko bardzo uderza to, że właśnie nie ma tej pustki, nie? Co mówiliśmy, że trzeba jedno zastąpić drugim. I teraz łatwo powiedzieć, no ktoś mnie tam uraził, zranił, coś tam się stało. Ktoś pyta, no jak ty do tej osoby? Ja nic do niej nie mam. W porządku. Ale nie wiem, wstaniesz i usłużysz tej osobie w miłości? A nie, to nie. Ja będę trzymał się
żyj
na dystans.
Żyj, daj żyć innym.
Ja będę trzymał się na dystans, nie? I to jest właśnie próba wtedy. To nie chodzi o to, żeby nic do kogoś nie mieć, ale ja z nią nic do czynienia nie chcę mieć, prawda? Czy jesteś postawy takiej, że jak zajdzie potrzeba, to umyjesz tej osobie nogi. Takiej postawy, nie? Czy jesteś takiej postawy, że pierwszy będziesz właśnie tym bardziej do tej osoby, do tego brata czy siostry wychodził z uprzejmością, miłością ze wszystkim. I nie mówimy o postawie obłudnej, bo tak też można, ale o postawie szczerej w miłości. Wtedy, kiedy nasze ciało mówi nie, ja z tą osobą nie chcę mieć nic do czynienia.
A nie, coraz trudniej.
A potem coraz trudniej, bo mija czas i się okazuje, że już...
W głowie się spiętrzy.
Słuchajcie, no różne rzeczy widzieliśmy, tak? Będąc w zborach i tak dalej. Różne rzeczy człowiek widział i potem... Dwie osoby nie odzywają się do siebie od kilku lat. Ale zapytasz, to powiedzą, że one sobie przebaczyły. Ale jak to widać? Gdzie to widać, jak one się do siebie nie odzywają i nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego, nie? I to, słuchajcie, wiecie, widać u innych wyraźnie, ale u siebie, bo zobaczyć to u siebie, tak? A to nie tylko w kościele, bo też, nie wiem, w relacjach małżeńskich chociażby. Ja tam nic nie mam, nie? Tam... Coś tam żona powiedziała, nie tak, ja tam nic do niej nie mam.
Ale śpię na kanapie.
Ale, tak, ale dziś będę spał na kanapie, na przykład, nie, no. No to jak to nic nie masz, nie? A czy jesteś wtedy w stanie właśnie przytulić żonę?
Może od razu, czy nie, masz cały czas, odchłonąć trzeba.
Dobrze, ale to tak mocno porozmawiaj, tak? Chodzi o to, żeby to, co Darek powiedział właśnie, to mnie dzisiaj uderza bardzo mocno, że nie ma pustki, że trzeba zastąpić te złe rzeczy dobrymi, a nie tylko zaniechaniem. Zobaczcie, co Pan Jezus zrobił tuż względem tych, którzy Go zabili, tak? Ale to samo później Szczepan. Nie tylko nie odpowiadał złorzeczeniem, tak? Ale powiedział, Ojcze, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, nie było pustki. Było jeszcze działanie. Nie, i w takiej sytuacji, no niesamowite.
To już wyższy level.
Ale my jesteśmy
nie
wzywani.
Ma czegoś takiego jak wyższy
my jesteśmy
level.
Wzywani do naśladowania. Nie?
Nie ma czegoś takiego jak wyższy level. Jest level dzieci Bożych i level nie dzieci Bożych.
Znaczy my nie będziemy cierpieć na krzyżu, tak jak Pan Jezus, tak? Ale możemy mieć bardzo podobne doświadczenia, które będą, aż będzie z nas krzyczało, żeby nie wybaczyć, żeby być złym na kogoś, nie? A mamy być odwrotnie.
Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że w takim zakresie, w jakim mamy możliwość, mamy przejawiać dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Nie mamy się zastanawiać, co będzie, jak noś nam przyjdzie, nie wiem, i nas tam, nie wiem, kołkiem w głowę stuknie, tak, i ja stracę przytomność i potem... To się nie stało w twoim życiu. Tak. Może się nigdy nie stanie. Nie musisz tworzyć hipotetycznych sytuacji, w swojej głowie być miłosierny. Masz być miłosierny, łagodny w sytuacjach, które Bóg stawia ci na drodze. Bo Bóg wie, na ile jesteś w stanie to zrobić. Na ile jest to próba, w której się nauczysz czegoś, czy nie. My mamy to okazywać w sytuacjach, w których stawia nas Bóg. I to jest bardzo ważne. Bo Paweł tu mówi o praktyce, a nie o hipotetycznych wydarzeniach.
Musimy się modlić, żeby nie grzeszyć.
Tak, mamy trwać w modlitwie, co jest dalej powiedziane, ale musimy pamiętać, że to jest codzienna praktyka. Że mamy tacy być w sytuacjach, które stają na naszej drodze. I teraz pytanie, na ile jesteśmy?
Oczywiście wiemy, o ile można, o ile to od was zależy. Nie zawsze wszystko zależy od nas, ale postawa serca, czy wyciągnięcie ręki do drugiej osoby, do brata i siostry, zależy od nas.
Dlatego ale... mamy werset 15. Przeczytajmy werset 15, bo on mówi o tym, o czym zaczęliśmy w tej chwili mówić.
A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele, bądźcie też wdzięczni.
Gdzie ma pokój rządzić?
Serca.
Pan Jezus mówi, skąd pochodzą wszelkie złe myśli?
Serca.
Z serca.
Z wnętrza człowieka.
Z wnętrza człowieka, tak? Słowo Boże, my nazywamy to sercem, tak? Ale kiedyś mówiło się nerki. Nerki, w nerkach.
Tak, bo to zależy od tak? kultury.
Tak, ale chodziło o miejsce uczuć, emocji, takie miejsce duchowości człowieka, tak? Nerki, my mówimy serce. Chodzi o wnętrze człowieka. Że wnętrze nasze ma być, w nim ma rządzić pokój Boży. I teraz zobaczmy sobie Hebrajczyków 12:14.
Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.
Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do świętości. To jest bardzo ważne. To jest kluczowy werset, który mówi, bez czego nie ujrzymy Pana. Celem chrześcijanina jest uświęcenie. A z niego się wynika wiele innych rzeczy. W uświęceniu zawiera się wiele różnych poleceń. Jeśli jesteśmy im posłuszni, to jest nasze uświęcenie. Czyli postawa posłuszeństwa Bogu. Tak? Jak ja to kiedyś wspominałem przy którymś studium, ale kilka razy to powtarzałem. Niektórzy mówią, że naszym celem jest ewangelizacja. Tak? Celem Kościoła jest ewangelizacja. Idźcie głoście. Absolutnie nie. To jest wyrwanie wersetu z kontekstu i stwierdzenie, że celem jest coś, co celem nie jest. To jest wynikowa. Ponieważ to jest jeden z elementów uświęcenia. Ale nie jest sam w sobie celem, bo celem jest uświęcenie. Więc jeżeli dążymy do uświęcenia i do pokoju ze wszystkimi, co jest ciekawe, to jest zestawienie. Pokój ze wszystkimi i uświęcenie. Bo jeżeli pokój Boży gości w sercu, to nikim nie będziemy chcieli wojny toczyć. Tak? To elementem uświęcenia jest pokój Boży, pokora, łagodność, ale również Słowo Boże mówi, żeby się nie wstydzić Jezusa, co czytamy, tak? W niedzielę. A to się wiąże z głoszeniem Ewangelii. Nie każdy jest apostołem, nie każdy jest Pawłem, nie każdy jest Piotrem, że ma iść na świat i głosić Ewangelię. Nie wszyscy mają to polecenie. Ale każdy musi składać świadectwo wiary, tak? Żeby się nie wyprzeć, tak? Czyli nieść swój krzyż. Nawiązuje tutaj do Ewangelii Mateusza, prawda? I to jest bardzo ważne, że uświęcenie jest celem chrześcijanina, a nie jakaś działalność misyjna czy jakakolwiek inna. Ona celem sama w sobie nie jest. Ona jest elementem uświęcenia.
Która może zaburzyć ten pokój wręcz.
To tak jak koło nie jest samochodem. Koło jest elementem samochodu. Tak samo pokora, łagodność, ewangelizacja, każda inna rzecz jest elementem uświęcenia. A uświęcenie to wszystko. Więc jeśli zmienimy cele, to możemy pod te cele ludzi wychować, wyszkolić i wręcz zrobić tak, że nie będą mieli czasu na rozważanie Słowa Bożego. Dlaczego? Bo celem jest ewangelizacja, a nie studiowanie, żeby taka głowa była, a takie małe serce. Takie sformułowania są bardzo popularne, żeby odsunąć ludzi od zrozumienia Słowa Bożego, bo wtedy trudniej nimi kierować. Jeżeli człowiek rozumie Słowo Boże, nie jesteś w stanie nim manipulować. Jeśli on go nie rozumie, możesz go pociągnąć w tą stronę, którą ci wygodnie. I masz maszynę do wykonywania poleceń. Posłuszną, wytresowaną maszynę do wykonywania poleceń. Dlaczego? Bo odsunąłeś go od Słowa Bożego, bo na to nie ma czasu. To jest bardzo ważne, że pokój ma rządzić w sercach. Dlaczego? Bo jesteśmy w jednym ciele, do pozostałych członków jednego ciała. Pokój Boży rządzi w sercu i on ma być do innych członków, tak jak tu czytamy. No bo jak widać pokój Boży, jak ktoś jest sam? Ale jeżeli jest z kimś, to widać, czy on ma pokój, czy nie. Zobaczmy jeszcze Efezjan 4, 4 rozdział Efezjan, pierwsze 3 wersety.
Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju.
Tak. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch, jedno te, jak też zostaliście powołani do jednej nadziei waszego powołania. Miłość, pokój Boży w sercach w stosunku do członków jednego ciała. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tak to rozumiem. I bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. Jak myślicie? O wdzięczność do kogo chodzi?
Do Boga.
Bądźcie wdzięczni
Bogu.
Tak, dokładnie. Tak też myślę, że chodzi o pokój Boży. Bądźcie wdzięczni Bogu za to. Ważne jest, że postępowanie ma być nacechowane tym, co jest w naszych sercach i ono będzie. Jeżeli nie mamy w sercu pokoju Bożego, to próżno będziemy się silić na dobre postępowanie. Można je wyćwiczyć. Można zachować pozory. To jest kwestia uczenia się. I są ludzie, którzy potrafią zachować pozory, ale kiedy nikt ich nie widzi, kiedy widzą jest tylko osoby, przed którymi mogą się zachować inaczej, to wtedy są zupełnie inni. Są wulgarni, agresywni, brutalni, chamscy, bez litości. Ale przy obcych potrafią nabrać takiej formy, że ty powiesz, to jest ten człowiek. Niemożliwe, żeby on taki był, ale on taki jest. Rozumiecie? Można się tego nauczyć, ale nie można żyć tak, jeśli się nie ma pokoju Bożego w sercu. Nigdy taki nie będziesz. Potrafisz udać w odpowiednich okolicznościach, ale musi gdzieś to znaleźć ujście. Dlatego ważne jest to, co mówi, zobaczcie, werset 15. A co on mówi, że co? Gdzie ma rządzić pokój Boży? W sercach ma rządzić pokój Boży. Boży pokój, nie nasz, nie ludzki. Boży pokój. Pan Jezus mówi, ja wam daję pokój nie taki, jak świat daje. Ja wam daję mój pokój, Boży pokój. I o tym warto pamiętać, że to, co mamy w sercu, to będzie na zewnątrz, w każdej sytuacji. Okej. Okay. Możemy iść dalej? Chciałbym jeszcze, żebyśmy jeszcze przeczytali 16 werset.
Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. Mhm.
Co mamy tutaj, powiedzcie?
O tym, żeby słowo mieszkało obficie w nas.
Tak, żeby
i
słowo...
I wtedy pokój będzie rządził w sercu.
Dokładnie. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Co pan, pamiętacie, co tutaj mówiliśmy w wersecie 10? Popatrzcie, werset 10.
Poznanie.
Przez poznanie. Dlatego słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. A wszystko, co czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czynicie w imię Pana Jezusa. Zaraz sobie to też omówimy. Zobaczcie Efezjan 5,19. Słucham?
Można od 18?
Tak, bardzo proszę.
A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przeczytajmy sobie jeszcze 1 Piotra, 4 rozdział. 1 Piotra, 4 rozdział. Od 3 wersetu do 10.
Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki powiem, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. Dlatego dziwię się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią. Stadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego powiem i umarłym głoszone Ewangelia, by byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi, czujni modlitwie. Przede wszystkim miejcie gorliwość miłość jednych do drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bądźcie na siebie gościnni bez strzemlania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.
Popatrzcie, tu jest, na co jest nacisk położony przez Piotra. Jacy byli? Żyli grzesznym życiem. Tak? I jakich osądzają teraz?
Negatywnie. Źle mówią.
Tak. Jak osądzeni zostali? Na sposób Boży czy na sposób ludzki? Na ludzki sposób zostali osądzeni, tak? Głupi.
To, co dobre, uznali za złe.
To, co dobre, robił dobrze, teraz robi źle.
A to tak dziś do mnie kolega mówił.
Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? Bo co mówi werset 6? Bo co usłyszeli? Ewangelię. Byli martwi. Głoszona im była Ewangelia. Dlatego tak się stało. I teraz jest napisane, bądźcie gorliwi w miłości, jedni do drugich, nie względem siebie, jedni do drugich, tak? Więc wracamy tutaj. W mądrości nauczanie i napominanie wzajemnie Słowem Bożym. Popatrzcie, że to jest również przejaw miłości. W mądrości ma być to nauczanie i napominanie wzajemne. Kto naucza, naucza. Kto napomina, w napominaniu. To są wszystko dary. I w jaki sposób? W jaki sposób? Jeżeli komuś coś mówisz, to niech to się zgadza z czym?
Ze
Słowem Bożym niech to się zgadza. Niech to wynika ze Słowa Bożego. Ale potrzeba czego? Niech to będzie mądre. Słuchajcie, no może ktoś sobie wziąć jakiś, wyrwać wersecik z kontekstu i coś ci tutaj powiedzieć. Ale czy to będzie mądre, jeżeli to się nie zgadza z całością? Nie. To będzie wróżba. Ale nie mądre pouczenie, zwrócenie uwagi komuś, danie dobrej rady. Żeby dobrze powiedzieć według słowa, to trzeba je znać. Dlatego Słowo Boże co tutaj mówi? Zobaczcie. W mądrości co? Ale kiedy tak będzie? Co mówi werset na początku? Jeśli słowo Chrystusa mieszka w was obficie, to co się będzie działo? Tak będziecie nauczać i napominać. przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Trudno napominać, jak się nie zna Słowa Bożego. To jak psalm ma się przypomnieć, skoro ty go nie znasz? Jak ma się przypomnieć fragment nauczania apostolskiego, jak ty go nie znasz? Więc jeżeli Słowo Boże mieszka w was obficie, no to tak będzie. Niech mieszka w was obficie. Napominajcie się w mądrości wzajemnie przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach swoich Panów. Czytaliśmy w Efezjan co? Jak ma być? Jaka ma być? Wróćmy jeszcze do Efezjan, 5 rozdział, 18-19. Jest kontrast. 18-19. Kiedy można rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne?
Kiedy się napełnia duchem.
Kiedy jesteś napełniony duchem. I teraz oczywiście nauczeń na napełnienie duchem jest kilka. Ja mówię te, które my się nauczyliśmy i które my wystudiowaliśmy. Człowiek pełny ducha to jest wtedy, kiedy żyje pobożnie. To jest napełniony duchem. On chodzi. Jak czytamy o tych, których wybrano do posługiwania w Jerozolimie, to oni byli pełni ducha, a nie napełniani od kawałka do kawałka. Ciągle byli pełni ducha. Dlaczego? Bo oni żyli w pobożności i widać było, że oni chodzą pełni ducha. Bo napełnienie Duchem Świętym ma różne aspekty. W Dziejach Apostolskich to widać. Bali się, zostali napełnieni Duchem, przestali się bać. Tak? Ale mówimy również o chodzeniu w pełni Ducha. Cały czas. I nie chodzi tu o jakieś egzaltowane zachowanie, czy jakieś dziwne ruchy, czy cokolwiek w tym stylu. Nie o to chodzi. Słowo Boże nas naucza, że chodzi o pobożne życie. Jeśli ktoś żyje w pobożności cały czas, to chodzi pełny Ducha. I teraz zobaczcie, co mówi list do Efezjan. Cały czas mamy tutaj trwanie w mądrości, tak? Niech Słowo Boże mieszka w was obficie. Ono się wiąże z czym? Wiąże się z pobożnością? Wiąże się, no bo ty wiesz, jak żyć. Więc możesz żyć pobożnie, bo wiesz, czym jest pobożność. Bo definicji na pobożność jest wiele. Prawda? Ale jeżeli ty wiesz, na czym polega pobożność i czytasz, wprowadzasz to w życie, to żyjesz pobożnie i chodzisz napełniony Duchem Świętym. W tym sensie, że jesteś posłuszny Bogu, nie zasmucasz Ducha Świętego. On działa w tobie. I teraz tak. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem. Czyli jest kontrast. Albo jesteś napełniony winem, albo Duchem. Tak? Bo ja kiedyś słyszałem takie tłumaczenie, no ale Słowo Boże, nie wiem, w Starym Testamencie mówi, że wino rozradowuje serce. To prawda. Nic skłamliwego, no Salomon dobrze gada, no rozradowuje serce.
A serce zdradliwe.
A można się napić, że głupoty zaczniesz robić? Tak, no ale zanim się napijesz, serce radosne, jak wypijesz tam trochę, no kto wypił, to wie. Ale teraz na czym polega tutaj dowcip? Paweł mówi, co ma dawać radość człowiekowi odrodzonemu? Wino czy Duch Święty? Radością Bożą masz być napełniony, czy tą zwykłą cielesną, która też daje radość? Jeżeli nie miałeś tej radości, to musiałeś brać substytuty. Bo nie miałeś Bożej radości. Ale teraz jeżeli... Bo mi smutno. To ktoś tam mi mówił kiedyś, bo mi smutno. Jeszcze już tak na te wino schodzimy. A ja mówię, wiesz co, ja bez tego jestem radosny. A jak jest mi smutno, to się modlę, jest mi radośnie. Ja mam alternatywę. Ja kiedyś mówię tak samo, jak mi było źle, to sobie szedłem do samochodu, piwko wypijałem, tak? Bo mi było smutno. Ale dzisiaj ja się mogę pomodlić, tak? Także chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, o czym Paweł tutaj mówi. Jak gdyby to nie stoi w sprzeczności ze Starym Testamentem, że nie musimy się kłócić, że tam to, nie wiem, nie Biblia. Biblia i prawdę mówi. Tylko, że my dzisiaj mamy coś więcej. My dzisiaj mamy Ducha Świętego, który nam daje taką radość, że nie musimy substytutów używać. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego Paweł mówi, że musicie być napełnieni Duchem Świętym. Dlaczego? Bo co wtedy się dzieje? Zobaczcie, w Efezji. Rozmawiając jak ze sobą? Jeżeli jesteś napełniony Duchem, możesz tak rozmawiać. Nie możesz się napełnić czym innym i tak rozmawiać. Będziesz miał radość, ale nie będziesz mógł rozmawiać przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Grając w sercu swoim Panu. dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, żeby zrozumieć, czym trzeba się napełnić, żeby, tak jak Paweł mówi w liście do Kolosan, tutaj mamy słowo Chrystusa, niech mieszka w was obficie. Jeżeli jesteśmy napełnieni Bożą miłością i chodzimy w pełni Ducha Świętego, to wtedy nie będziemy mieli problemów z mądrym nauczeniem, z mądrą wskazówką, ze zrozumieniem Słowa Bożego. Nie będziemy mieli żadnych problemów, bo to wszystko będzie się ze sobą grało. Ale dlaczego? Dlatego, że my trwamy w tym, co jest zaleceniem, czyli w chodzeniu w pełni Ducha Świętego. Rozumiecie? Nie można poznać Słowa Bożego, jeżeli człowiek nie żyje w duchu. Jeżeli nie jest posłuszny Duchowi Świętemu, jego duch nie jest posłuszny Duchowi Świętemu, nie da się. Dlatego często jest tak, że ludzie, którzy gdzieś się zatrzymują, mają zrozumienie Słowa Bożego, ale nie takie jak inni. Wtedy czasami zastanawiasz się, o co chodzi. Najwyraźniej ten człowiek gdzieś się zatrzyma. Jest jakiś problem w życiu, że ten człowiek nie robi dalszych postępów, tak? Nie wzrasta w poznaniu Pana Jezusa. I często patrzymy na ludzi wierzących, wydaje się, czemu on tego nie rozumie? No wierzący, no nie da się inaczej powiedzieć, ale zachowuje się w wielu sytuacjach nie tak. Dlaczego? Bo brakuje mu tego. Jemu się wydaje, że on jest napełniony Duchem Świętym. Bo on przeżył egzaltację jakąś, tak? Bo mu łzy z oczu pociekły, albo jakąś fajną piosenkę usłyszał, albo ktoś się pomodlił i coś go ruszyło, albo przeczytał jakiś werset w Piśmie Świętym po prostu, który gdzieś tam wywołał u niego jakąś reakcję, ale niekoniecznie duchową, taką od Boga. I on uważa, o, w tym momencie się on napełnił Duchem Świętym. To Duch Święty zadziałał. Niekoniecznie.
Poszedłem na koncert. Było super duchowo, ale wyszedłem i co?
I pustka, tak?
Pustka. Dlaczego?
Tak. Chodzi o to, żeby źle nie zdefiniować działania Ducha Świętego. Rozumiecie? Żeby nie uznać za działanie Ducha Świętego czegoś, co działaniem Ducha Świętego nie jest. A jest naszą duszewnością i naszym działaniem emocji. Oglądacie jakiś fajny film, coś, lecą wam łzy z oczu, cisną wam się łzy do oczu, ale ja czasami się zastanawiam, dlaczego w tym momencie. Przecież on jest kompletnie abiblijny. Rozumiecie? Zdarza mi się to czasami. Oglądam jakiś kawałek czegoś i myślę sobie, a dlaczego mi się w tym momencie łzy do oczu cisną? Przecież to jest antyboże. Ale jakieś wzruszające jest, ale to, co ci ludzie robią, jest antyboże. A mi się łzy do oczu cisną. No to na pewno nie jest to radość Ducha Świętego. To jest duszewność, cielesność nasza. Nasze emocje. A ktoś mówi, o, Duch Święty we mnie zadziałał. Nie zadziałał. Ale dlaczego? Bo nie Słowo Chrystusa nie mieszka w tobie obficie. Ty nie jesteś w stanie zweryfikować tego, co widzisz ze Słowem Bożym, bo go nie znasz. Nie jesteś w stanie dokonać weryfikacji, bo nie masz odnośnika. Dlaczego? Bo nie mieszka w tobie oficie. Jak możesz wtedy dać komuś radę ze Słowa Bożego?
Z tatem z domu się zastanawiałeś, oglądaliśmy jakieś nabożeństwo i właśnie zastanawiałeś, dlaczego zawsze jest muzyka w tle, jak jest ta modlitwa, no nie?
Nie.
To jest po prostu coś nie, nie na miejscu.
Jest taki film o, nawet na Tikwie, o ruchu wiary. I tam się wypowiada muzyk z Motorhead.
Nawrócony.
Kto wie, KPR nie nawrócony. On nie jest nawrócony, absolutnie. Ale tam specjalnie zostali wzięci ludzie nienawróceni. Facet z Motorhead oglądał koncert uwielbieniowy. Powiedział, słuchajcie, dokładnie te same metody stosujemy my. Efekt jest ten sam. Ręce do góry, świeczki zapalone. Oni kopiują to, co my wymyśliliśmy 10 lat temu, czy 20. Gość to mówi. U nas jest to samo na koncercie, kiedy śpiewamy balladę. Te same zasady, te same manipulacje. Ludzie płaczą? Oczywiście. Ale nie jest to z Ducha Świętego. Więc dlatego bardzo ważne, że często jest tak, że szukamy substytutów, zapominając o tym, że one przeszkadzają działaniu Bożemu. Szukamy emocji, uniesień, radości nie tam, gdzie trzeba, a my mamy Ducha Świętego w środku. Rozumiecie? Dlatego moim zdaniem Słowo Boże tutaj mówi, że miłość ma w was mieszkać, że macie być pełni ducha. Tak? Że Słowo Boże mieszka w was, ma mieszkać w was obficie, że macie przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając w sercach waszych Panu. W sercach waszych Panów, których co w tych sercach mieszka? Pokój Boży. I ty wtedy jesteś w stanie rozróżnić pieśń, która jest zgodna ze Słowem Bożym. Myśmy też przeglądali ten śpiewnik, ale też cały czas weryfikujemy, słuchajcie, bo czasami coś się prześlizgnie, ktoś czegoś nie zauważy, ale myśmy przejrzeli ten śpiewnik, które pieśni są zgodne, na ile my dziś rozumiemy Słowo Boże. I słuchajcie, wiele pieśni musieliśmy odrzucić. Dlaczego? Bo może one są emocjonalne, może mają ładną melodię, linię melodyczną, tekst się nie zgadza. Dlaczego? Bo my chcemy w sercach Panu śpiewać na chwałę, tak jak Jemu się podoba, a nie tak jak nam pasuje. I jeszcze werset 17.
Wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego.
Teraz pytanie ostatnie, bo kończymy. Dzisiaj nie będziemy dalej ciągnąć. Patrząc na to, co tu jest, co przeczytaliśmy do tej pory, mamy teraz wszystko. Wszystko?
Wszystko.
Wszystko, no. Wszystko w słowie, w uczynku, w słowie i w uczynku, czyli mowa i... Popatrzcie, mowa i czyn. One mają się zgadzać ze sobą tutaj, czy mogą być rozbieżności? Nie. I w słowie, i w uczynku. Czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękować Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa. Zastanówcie się, dlaczego w imię Pana Jezusa i dziękować Bogu za Pana Jezusa. Dlaczego w czynie i w słowie ma być wszystko w imię Pana Jezusa? Wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Wracamy do rozdziału drugiego tutaj. Wszystko, co czynimy, mamy jak czynić? W imię Pana Jezusa Chrystusa. To, co robię, jest czynione w imię Pana Jezusa Chrystusa i jest jednocześnie czym? Dziękczynieniem Bogu Ojcu przez... Co zrobił Pan Jezus dla nas? Drugi rozdział. W Chrystusie mamy przebaczenie grzechów, tak? W Chrystusie mamy pojednanie z Bogiem. To są te elementy, które studiowaliśmy, tak? I pojednanie...
Obciążający wykaz.
Tak, czyli przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem w Jezusie. Czyli teraz uczynki, które mamy, wszystkie mają czym być? Skutkiem czego? No?
Wdzięczności.
Dobrze, wdzięczności, ale wymieńcie mi to, co zrobił Jezus w tym momencie. Wszystko, co czynimy w imię Pana Jezusa. Bo co to znaczy w imię Pana Jezusa? No nie jakaś formuła. Nie wiem, jem obiad i w imię Pana Jezusa, tak? I w imię Pana Jezusa. To nie chodzi o wypowiadanie jakiejś formuły, tylko trzeba zrozumieć, co to znaczy w imię Pana Jezusa. Dlatego do rozdziału drugiego chciałbym sięgnąć. Co zrobił Jezus dla nas? Dlaczego te czyny mają być w imię Pana Jezusa? Czyli to, co robimy, tak? Ma być w imię Pana Jezusa. Czyli jakie ma być, z czym zgodne? Z tym, co Jezus co zrobił? Dla nas na... Czyli jakie to mają być czyny? Jeżeli w imię Pana Jezusa, to wiadomo, jakie one mają być, czy nie?
Święte.
Mają być zaprzeczeniem tego, co robiliśmy, a co Bóg nam przebaczył. I dziękując Bogu Ojcu, przez kogo?
Przez Jezusa.
Za co dziękować Bogu Ojcu tymi uczynkami?
Za to, co dla nas zrobił.
Za przebaczenie grzechów. Czyli popatrzcie, nasze uczynki mają być wynikiem tego, co Jezus zrobił na krzyżu i podziękowaniem Bogu za to, co Jezus zrobił na krzyżu. Czyli jeśli nasze uczynki są dziękczynieniem, tak jak powiedziałeś, ja chciałem to rozszerzyć, bo to wiecie, dziękczynienie to, tu mamy definicję z drugiego rozdziału. Jeśli nasze uczynki są dziękczynieniem, to jakie one będą?
Dobre.
Tak jak wcześniej, rozumiecie? Ale to musi być w sercu.
Czyli generalnie motywacja.
Pokój Boży w sercu i motywacja. Dlaczego? Bo ona się zaczyna od serca. Jeżeli będziemy z serca wdzięczni i miłość Boża będzie wewnątrz nas mieszkać, to nasze uczynki będą wyrazem wdzięczności Bogu, tak? Ale wyrazem wdzięczności, który jest, ma konkretny wymiar, konkretne działanie. To nie może być wyraz wdzięczności. W grzesznym postępowaniu to jest wyraz wdzięczności, że Bóg grzechy wybaczył. No Paweł mówi, czy mamy nadal grzechu trwać? Przynigdy. Rozumiecie? Żeby jak gdyby zrozumieć, co to znaczy w imieniu Pana Jezusa i dziękując Bogu przez Niego. Wszystko, co czynicie w słowie i w czynie. Czyli to, co wcześniej. Czyli takie postępowanie, które jest przeciwne temu, co robiliśmy wcześniej. Bo my, robiąc to, dziękujemy Bogu, że już tak nie musimy. Rozumiecie? To nie formuła, a pewne zrozumienie tego, co się stało na Golgocie. I wdzięczność Bogu za to, co się wydarzyło. Że ten list dłużny właśnie, że pojednanie z Bogiem to wszystko. Bo to się wiąże z kontekstem rozdziału drugiego. Po to Paweł robi ten dokładny wykład. Wykaz. Przepraszam, widzicie? O, dobrze, Kasia poprawia. Wykaz. Cyrograf. Czy te uczynki, o których czytaliśmy w rozdziale drugim, pamiętacie? Święcenia, to wszystko, te nowe sabaty, to wszystko. Czy to było w Chrystusie, z Chrystusa? Pamiętacie? Nie. To było, miało nakarmić cielesność. Tak? Ale nie daje nic dla ducha. A jeżeli będziecie czynić to z wdzięczności za dzieło Golgoty, czyli w imieniu Pana Jezusa, rozumiejąc, co się wydarzyło na Golgocie, to te uczynki będą zgodne z tym, co jest w naszym sercu. I teraz, jakie to mają być uczynki? No pisze, że wszystko. No. Na dziś chciałbym zakończyć to. Będziemy sobie to kontynuować jeszcze za tydzień. Bo to też, żeby nie chciałbym, żeby za dużo było tej informacji. Wiecie, żeby nam się to po prostu ochłońmy, przemyślmy sobie to, co już wiemy. Tak?
Wprowadzajmy w życie.
Tak, na pewno będziemy codziennie wprowadzać. Ja bym chciał tylko... Ktoś coś jeszcze chciał powiedzieć? Podsumujmy tylko krótko to. Jak nasza ma być postawa nacechowana czym? Nacechowana czym ma być?
Miłością.
Czym jeszcze? Łagodnością, miłością, tak, pokorem. Przebaczaniem sobie nawzajem.
Pokojem Bożym w sercu.
Tak, pokojem Bożym w sercu.
Jak to było serdeczne?
Miłosierdzie.
Parę pytań na zastosowanie do tego, co już przeczytaliśmy. Czy wszystko, co czynisz, czynisz w imię Pana Jezusa Chrystusa ku chwale Boga Ojca? Czyli innymi słowy, czy twoje uczynki są wyrazem wdzięczności za przebaczone grzechy? Mówicie, dowodem wdzięczności za przebaczenie jest nie drażnienie dalej, tak? Czyli nie robienie tego samego, to jest dowód wdzięczności.
Abyśmy w nich chodzili, w dobrych uczynkach.
Chodzili, tak. Abyśmy w nich chodzili, Efezjan. Czy jesteś wdzięczny? I widać to w czynie. No bo wdzięczność Bogu się przejawia czynem, jak czytaliśmy, prawda? Teraz pytanie, czy kiedy grzeszysz, jesteś wdzięczny czy niewdzięczny?
No niewdzięczny.
Właśnie. Słowo Boże mówi, że mamy tron łaski, że możemy przyjść, poprosić o przebaczenie. Zgadza się? Zgadza się. Ale to nie stoi w sprzeczności z tym, że mamy tak nie żyć. Czym innym jest życie i pobłażanie sobie, a czym innym jest walka z tym każdego dnia i przepraszanie Boga za upadek, który się zdarza, a nie, który jest częścią naszego życia. Bo zaczynamy coś rozumieć, słuchajcie, co jest bardzo ważne. Zaczynamy pewne rzeczy rozumieć i teraz mamy zawsze wybór, wprowadzamy to w życie bądź nie. Bo jak studiujemy tutaj Słowo Boże, na pewno Bóg każdemu coś pokazuje. Coś już wiemy i się utrwalamy w tym, ale na pewno coś zaczynamy widzieć kolejne rzeczy. Na bank. Ja sam jak studiuję, to zaczynam widzieć pewne rzeczy, które jak gdyby mi się krystalizują, których wcześniej, no ja wiedziałem, ale jakoś jak gdyby, wiecie, coś czasami chodzi po głowie, ale ty tego nazwać nie umiesz. Ale zaczyna się to krystalizować po prostu. Nagle Słowo Boże zaczyna ci to wszystko się układać. Jeszcze jedno pytanie. Czy chodzisz napełniony Duchem Świętym? Czy w Nim jest Twoja radość? Czy potrzebujesz czegoś innego, żeby się radować? Cokolwiek to nie było. Zawsze są substytuty radości albo źródło radości. Bóg jest źródłem prawdziwej radości, która jest w każdej chwili. Paweł, jak był w więzieniu, no to im tam lekko nie było, ale śpiewali pieśni, tak? Bogu na chwałę. Bardzo trudnej sytuacji, wręcz wiecie, no absurdalne dla świata jest, że jak można się cieszyć w takiej sytuacji, a Paweł jednak miał radość w sercu.
Bo telewizora nie miał, włączyłby sobie jakiś serial i luzik, nie?
Nie szukał, wiecie, pocieszenia w jakimś substytucie.
Tak, to jest ten absurd, jak często jednak szukamy tych substytutów i je znajdujemy gdzieś tam. Słuchajcie, chwilę różnie. Poczujemy się lepiej, ale to działa na moment, nie? Wierzę, że gdyby Paweł miał tam 1000 substytutów innych, to i tak by z nich nie korzystał, tylko korzystałby z tego, co jest prawdziwym źródłem. A my?
Bądźmy pełni ducha, jest powiedziane.
Różnie.
Ale pełnia ducha ma swoje warunki. Słuchajcie, pełnia ducha ma swoje warunki. Albo jesteś pełny ducha, albo jesteś pełny czegoś innego. I teraz pytanie, czym się napełniasz? Tak? Czy jesteś pełny Ducha Świętego? Tyle na dziś, jak gdyby. A za tydzień no bardzo ciekawe rzeczy będą. O ojcach, matkach, mężach, żonach. Chciałbym, żebyście też rozmyślali nad tym, analizowali to. W Efezjan to omawialiśmy częściowo, tak?
Oczywiście to o żonach najważniejsze.
Małżeństwie, no, mężach też jest ważne, tak.
Się na
tutaj, ruch. Tak, tutaj jest poważna sprawa dla mężów. Mężowie, którzy są przykrzy dla swoich żon, to ja nie chciałbym
nie,
być
tak
w ich skórze.
Szybciutko, nie.
Nie chciałbym być w ich skórze. Marny los. Także...
A propos tego więzienia, może właśnie dlatego czasem trzeba się znaleźć w takim więzieniu. Może. I nie szukać, nie? Tych
substytutów. Tak. Czasami...
To tak przenośni trochę.
Czasami wystarczy codzienne życie i nasze... nasze cielesne przyzwyczajenia. Żeby zobaczyć, z czego trzeba zrezygnować, żeby dostąpić Bożej radości.
Paul Washer powiedział... Nie,
każdy ma swoje.
Wrócił z Peru i mówi, ludzie mi współczują, jak ciężko tam było żyć dla Chrystusa, a on mówi, tam było łatwo żyć dla Chrystusa. A w Nowym Jorku, czy gdziekolwiek, jest bardzo trudno, bo wszystko ci od niego odciąga. A tam musiałem polegać każdego dnia, bo nie wiedziałem, co przyniesie jutrzejszy...
Jak w tym namiocie,
tak? Tak, tak,
tak. Tak, tak, tak.
I coś w tym jest, co powiedziałeś, że czasem trzeba się znaleźć w takim więzieniu, żeby zrozumieć... ale trudniej nie być w więzieniu, mieć wszystko do dyspozycji, a umieć z tego rezygnować na rzecz Słowa Bożego.
Nie chciejmy się znaleźć w więzieniu. Dziękujmy Bogu za to, że przeprowadza
to
nas...
Przez... Przenośmy.
Tak, tak, ja rozumiem, ale też chciałem jeszcze na koniec jedną rzecz powiedzieć właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek potrzebuje takiego, wiecie, dość mocnego przeżycia, jakiegoś problemu życiowego, żeby się czegoś nauczyć. Ale to nie jest nic dobrego, słuchajcie.
Lepiej,
to znaczy, że ten człowiek inaczej by się nie nauczył.
No właśnie.
To znaczy, że jesteśmy kiepskimi uczniami. I potrzeba nam takiej petardy, wiecie, tak jak było z synem Ezechiasza, on się nazywał Manases. Ten człowiek potrzebował naprawdę, żeby go zakuli w łańcuchy, zabrali do Babilonu, dali mu naprawdę tam wycisk, żeby on w tym ucisku zawołał do Boga i uznał, że Jahwe jest Panem. Ale Bóg go napominał łagodnie. Przychodzili do niego prorocy i mówili mu, nie rób tego. Ale on był kiepskim uczniem. Więc biorąc przykład z historii Izraela, pamiętajmy jedno, jeżeli nas spotykają ciężkie próby, tak, bo mamy się czegoś nauczyć, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie przyjąć tego łagodnie. Więc ja bym tak powiedział.
Dzisiaj mamy, tak, możemy dzisiaj przyjąć tą lekcję łagodnie i jak coś jest do zmiany, przeważnie coś jest, to zmienić. Albo zostawić to tak, jak jest, no fajna lekcja, ale dalej będę żył tak, jak dalej i będę dokonywał złych wyborów, jeśli nie dokonuję. Dziś jest łagodna lekcja, ale jeśli nie, no to spodziewaj się lekcji.
Dlatego mówię, dziękujmy Bogu, że jeżeli nas łagodnie przeprowadza przez pewne zety, bądźmy czuli na głos Słowa Bożego. Bądźmy czuli, reagujmy szybko. Reagujmy szybko, jeżeli Bóg nam coś pokazuje, po prostu róbmy to. Wtedy się obejdzie bez tych takich więzień, tak? Problemów. Ale jeśli nie będziemy posłuszni Bogu, no to jeżeli chcemy być dalej w Bożym, jak gdyby takim właściwym postępowaniu, to nie oczekujmy, że Bóg tak sobie zostawi nas.
Koryntian mówi, osądzajcie siebie, zanim tak.
Czy trwacie
Bóg was, tak. Za was się weźmie.
Dlatego mówię, tutaj ważne, żebyśmy dziękowali Bogu za łagodne przeprowadzanie i o takie się modlili. A nie żebyśmy się nie modlili o jakieś kłopoty, bo one przyjdą, ale wtedy właśnie, kiedy jest...
Inaczej nie da rady.
Pomódlmy się, słuchajcie.